Rozpoczynamy wieczór z reportażem. Żaneta Walentyn, witam Państwa. A już za chwilę reportaż pod tytułem Niewidzialni. Wracamy do sprawy zwłok, szczątków, które Polacy wydobywali, nawet dzieci w latach 60. w lesie na Glinkach, potem w latach 70. przy budowie wodociągu, a potem tak zwane, proszę mi wybaczyć sformułowanie, hieny cmentarne w 2013 roku. No i wreszcie się ruszyło, doszło do ekshumacji. No ale nie będę Państwu wszystkiego opowiadać. Sprawa ma już swoje zakończenie, chociaż nieostateczne. A zatem zapraszam Państwa teraz do wysłuchania reportażu, który nagrywałam w ciągu kilku lat, a jego tytuł Niewidzialni.
Tak, bo to tego, to zupełnie bliżej było. To zupełnie bliżej było tego. Myśmy jako dzieci wykopali szufladką. I ojciec wtedy zawiadomił policję i przyjechali i wydobywali, nie? Ale wszystkiego chyba nie, bo korze tu bardzo bliżej zaczęli, tu odtąd zaraz, nie?
Aha, i też no, wydobywali.
Też masę tego.
A który to był rok, tak mniej więcej, pamięta Pani?
O Jezus, to były lata 60. Myśmy tutaj 11-12 lat mieli, także po 60. krótko zaraz. Tu była w ogóle taka niecka, nie było tak jak teraz równo. Tak jak pani idzie sobie tą ścieżką, to była górka. Taka była górka cała, a tu był taki dół. I aż do tej studzienki była taka niecka, nie? I tego, myśmy tam, mówię, gdzie to drzewo zaraz się zaczyna, to duże tam, to szerokie takie.
Tak, widzę.
No, to myśmy tam się bawili jako dzieci w tej niecce, bo to nam pasowało, nie? I szufelką żeśmy sobie, nie wiem, tam coś tam takie robili, jakieś tory, coś. I żeśmy wykopali, nie? I ja wtedy zawiadomiłam ojca, nie? I tego, i ojciec, bo ojciec był tu blokowym i to, i ojciec zawiadomił policję, no i wtedy przyjechali i myśleli, że tylko tak, wie pani, coś tam, ale zaczęli kopać i rzędem szli. Także cała szerokość tej netki właśnie było, nie? To tak było poukładane jeden przy drugim, nie? Podobno niektórzy mieli z tyłu głowy od kuli, nie? Ale czy tego myśmy, ja tego nie widziałam, a tak się potem rozeszło częściowo, nie? Nie wszyscy, ale częściowo, nie?
Kopali rowy tam, czy do wody, czy do czego
tak,
ciągli.
To w latach 70.
Tak. I wtedy przestali kopać te rowy, ciągnąć tą drogą szeroką, co tu wlazł zaraz. I zakazali więcej kopania i na tym koniec. Policja przyjechała, ogrodzone, pilnowali tam i pozbierali cząstki.
Mówimy o tym obozie NKWD.
Maciej Kułakowski, Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy.
Róg Szpital na Glinki. Obóz nazywał się Kaltwasser. Niedawno pojawiła się również informacja o tym obozie w niemieckiej publikacji.
Ale bardzo ładny tytuł, tak? Łzy nie mają obywatelstwa, no.
Tak.
Prawda.
Tak.
Czy po polsku, nie tylko to przetłumaczę. Siegfried
Lelke.
Tak. Byśmy to musieli znaleźć w e-booku jakoś.
Bo to jest to.
Fragment zeznań więźniarki obozu Kaltwasser. Zeznania zebrał Siegfried Lelke w książce pod tytułem Łzy nie mają obywatelstwa. Dzieci często płakały z głodu. Raz dawano ziemniaki w mundurkach ze śledziami i mój 5-letni syn bardzo się na to ucieszył. Podczas wydawania posiłków właśnie spał i dlatego nie mógł przeżyć, że jedzenie nie będzie już wydawane, bo podobno ludzie za bardzo się pchali. W nocy dziecko się obudziło i krzyczało tak bardzo, że chce ziemniaków, że musiałam je zbić, ponieważ przeszkadzało innym śpiącym. 8-latek dołączył więc kolejnego dnia do starszych chłopców, którzy chcieli ukraść ziemniaki z kuchni. Zostali jednak przyłapani i dostali po 20 batów gumową pałką. Kolejne zeznanie. Rankiem staliśmy godzinę na placu. Widziałem, jak dwóch milicjantów wychodziło ze znajomą, panną F. z Bydgoszczy. Była bardzo mizerna, chwiała się. Nie trwało długo, jak znikli za barakami przy skraju lasu i wkrótce padły strzały. Zasadniczo na placu widziano dziewczęta, kobiety i dzieci, pobite prawie nie do poznania. Jedną młodą konduktorkę, rodowitą Niemkę, Ci ludzie pobili tak strasznie, że musiała półrozebrana boso biegać w mrozie po śniegu. Po wszystkich możliwych ćwiczeniach, których nie była w stanie wypełnić, dostawała powtarzające się kopniaki. Następnie poszli z ofiarą na drugą stronę lasu i wkrótce znów usłyszeliśmy padające strzały, po czym milicjanci wrócili i znowu kolejne kobiety szły do lasu. Tego samego dnia odebrano jeszcze życie bydgoszczance, która była chora i nie mogła pracować. Musiała się temu przyglądać jej rodzona siostra, a później wraz z innymi kobietami wykopać jamę, grób gołymi rękoma. Opowiedziała mi o tym wieczorem. I kolejne zeznanie, tym razem pielęgniarki. W obozie Zimne Wody znajdowały się także dzieci. Tak łatwo i szybko umierali dorośli, a tak trudno umierały małe dzieci. Często leżały całą noc w agonii. Gdy przychodziłam po kilku godzinach do dziecka, znajdowałam małego robaczka wciąż przy życiu. Matka już nie zaglądała więcej do wózka. Ślęczała apatycznie w słomie. Nigdy nie zapomnę tego obrazu. Dziecka i matki.
Nie sądzę, żeby było jakieś relacje świadków. Jedynie właśnie w książce niemieckiej, ona została wydana bodajże w 2007 roku, tam są zeznania Niemki, która właśnie opisuje tragedię, która się działa w tym obozie. Obóz składał się głównie z kobiet, dzieci i starców, wiadomo, bo mężczyźni w sile wieku byli na froncie albo w niewoli niemieckiej już wtedy. Obóz dla ludzi po to, żeby zmarli w tym obozie.
Przyznam, że byłam tutaj przez parę lat w Polsce jako korespondentką i pierwszy raz słyszałam dopiero chyba w 1994 roku, jak wyszła ta książka Johna Secka w Ameryce. I ta książka wtedy była o obozie w Świętochłowicach, to znaczy na Górnym Śląsku. I wtedy zaczęłam się zainteresować, bo myślałam, może on nie mówił prawdy, bo nic o tym nie wiem. No i od tego momentu szukałam świadków i od pewnego momentu też miałam trochę dostępu do akt.
Praca Helgi Hirsch dotycząca obozów dla Niemców na ziemiach polskich w latach 1944-1950 w Niemczech ujrzała światło dzienne w 1998 roku. Zdaniem autorki, rankiem wybierano chorych, zamykano na dzień bez jedzenia w barakach, a po północy pędzono na skraj lasu do okopów. Tam musieli rozbierać się do naga. Z obu końców stały karabiny maszynowe. Padała komenda, potem strzały i długi rząd ludzi walił się do rowu. Tak pisze autorka na stronie 93 swojej pracy. Tę pracę również recenzowali polscy historycy, m.in. pan Andrzej Paczkowski oraz pan Wolsza. Fragmenty recenzji. Zagadnienie kluczowe w tej kwestii to stwierdzenie autorki, że w tym obozie w okolicach świąt wielkanocnych w 1945 roku polska obsługa rozstrzeliwała z broni maszynowej Niemców. Innymi słowy, dokonywała klasycznych egzekucji. Sprawa zresztą niecodzienna, by nie powiedzieć nieprawdopodobna w najnowszych dziejach Polski. Wydaje się rzeczywiście trudna do zweryfikowania, potwierdzenia lub też odrzucenia. Już raz próbowałem, pisze autor recenzji, ten problem rozwikłać. Na podstawie zebranej dokumentacji, do której wcześniej nie miała dostępu autorka, udało się ustalić, że tuż przed świętami wielkanocnymi w 1945 roku w zachowanej księdze zgonów z obozu w Zimnych Wodach daje się zauważyć dużą, znacznie większą niż w okresie wcześniejszym liczbę zgonów. A mianowicie przez 5 dni po około 20 przypadków dziennie. Przypuszczenie wykluczające naturalne zejścia wzmacnia brak informacji o jakichkolwiek w tym okresie epidemiach w Zimnych Wodach. Sprawa wymaga jednak dodatkowych poszukiwań archiwalnych. Z dziejami obozu w Zimnych Wodach, na co również zwróciła uwagę Helga Hirsch, związana była sprawa kapitana Alojzego Bruskiego w czasie wojny, oficera Armii Krajowej. Tadeusz Wolsza, Warszawa.
Zaproponowano mu, że zostanie komendantem obozu dla Niemców w Zimnych Wodach.
Doktor Alicja Paczowska z Instytutu Pamięci Narodowej
w Bydgoszczy.
Pierwotnie, początkowo przytrzymywano tam około 300 najbardziej takich nawet ludzi związanych z SS. Później oczywiście umieszczano tam również różne inne przypadkowe osoby pochodzenia niemieckiego. I oczywiście miał to być obóz tylko czasowy, nie nastawiony na jakąś tam eksterminację i tak dalej. Ale niestety okazało się, że w tym obozie dochodziło do pewnych nadużyć, to znaczy miał pod sobą sporą ilość osób, nie tylko AK-owców, ale ludzi również po prostu można, tak jak my mówimy, z ulicy, którzy mieli inne morale, inne wartości i nie byli żołnierzami. W związku z tym traktowali tą ludność niemiecką źle. Tam dochodziło również do przynajmniej incydentalnie, nie mówimy o jakimś masowych, ale miał miejsce przynajmniej jeden taki gwałt na właśnie Niemce, która była tam przetrzymywana w tym obozie. Dochodziło też do sytuacji, w których po prostu właśnie strażnicy po prostu włamywali się do miejsca, w którym były przechowywane wartościowsze rzeczy tych Niemców lub też żywność. No i Bruski bał się, że tak powiem, przykładnie ukarać tych ludzi, obawiając się, że może wypłynąć jego akowska przeszłość i w związku z tym on próbując działać zgodnie z literą prawa, sam narazi się na kłopot. Po konsultacji z innymi ludźmi, którzy byli związani jakby z AK, przede wszystkim tutaj dwie takie postacie należy wspomnieć. Chodzi o osoby, które spędziły w zasadzie ten czas w oflagu niemieckim jako jeńcy, marynarki wojennej, Wróblewski, podporucznik Wróblewski i Zbigniew Smoleński. I oni też byli jakby jego taką prawą ręką w tych działaniach i w obozie, i w działalności konspiracyjnej, podjęli decyzję, że ryzyko ukarania za to, co tu się dzieje i poniesienia odpowiedzialności jest zbyt duże, może wypłynąć ich właśnie, ich związki i kontakty z tworzącą się w tym czasie na tym terenie delegaturą sił zbrojnych, z którą rzeczywiście Bruski utrzymywał, miał kontakt, więc po prostu najlepsza będzie ucieczka.
Też coś o tym słyszałem, a ja za bardzo to nie wiem, bo ja, pani, ja tutaj od niedawna mieszkam, nie? Niedaleko tutaj w nasz kraj, zaraz widzę, takie doły są. O, ta pani będzie może nawet więcej wiedziała.
Oni były tam, w tym miejscu.
W lesie?
Tak, tu, niedaleko.
W 2013 roku dostaliśmy zgłoszenie o rozkopanej masowej mogile na Glinkach.
Robert Grochowski, archeolog.
W tym miejscu rzeczywiście stwierdziliśmy obecność kilkunastu takich dzikich otworów, dzikich wykopów w ziemi. Widać było, że ktoś tego grobu szukał. Nie wiem w jakim celu, nie wiem kto to robił. W każdym razie te wykopy doprowadziły do tego, że on ten grób odnalazł, bo na powierzchni ziemi znaleźliśmy dużo ludzkich szczątków kostnych porozrzucanych. W bardzo brzydki sposób z tym grobem, przypuszczam, postępowano. Całość postępowania przejęła na siebie policja już. Rok temu dostałem tylko z policji oświadczenie o zaprzestaniu postępowania z powodu niewykrycia sprawcy. W tej chwili nie mam żadnych przesłanek, żadnych podstaw, żeby mówić o proweniencji ofiar i o chronologii grobu. To by należało przeprowadzić jakieś chociażby sondażowe prace, aby zobaczyć, czy to są szczątki dorosłych, czy też może żołnierzy i jakie mają wyposażenie sobą. Czy to są cywile, czy to są może żołnierze. Przedstawiciel fundacji ma przyjechać do Bydgoszczy i mam mu oficjalnie wskazać miejsce, gdzie te szczątki zostały znalezione. Przypuszczamy, ale to mówię tylko, jest to w tej chwili hipoteza badawcza, że są to szczątki albo żołnierzy, albo cywili niemieckich z lat 45-46.
Ale tego było masa. To było tutaj w tym miejscu gdzieś.
Tutaj?
Ja, tu gdzieś w tym miejscu to było. Tu, jak droga, to
Mieszko Klawikowski, sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa w Bydgoszczy. Przekazaliśmy informację o tym znalezisku do Fundacji Pamięć w Warszawie. Jest to fundacja, która na podstawie umowy międzyrządowej zajmuje się poszukiwaniem grobów, szczątków żołnierzy niemieckich z okresu II wojny światowej, ale także osób cywilnych narodowości niemieckiej, które w tym okresie zginęły. Ponieważ w przypadku ulicy Szpitalnej tam według informacji medialnych zachodziło podejrzenie, że może być to mogiła obywateli niemieckich czy osób narodowości niemieckiej mieszkających w Polsce, które były więzione po zakończeniu działań wojennych w okolicznym obozie. No my taką informację do Fundacji Pamięć przekazaliśmy do dalszego procedowania. Fundacja już dalej według swojego uznania tą sprawą powinna się zająć.
Rozpoczęliśmy w dniu dzisiejszym prace sondażowe. Odnaleźliśmy pojedyncze szczątki kostne. Przemieszane przez wykop, znajdują się one na różnej głębokości. Prawdopodobnie przy pomocy ciężkiego sprzętu budowlanego kilkadziesiąt lat temu zostały one przemieszane, to też przedstawiają dość nieatrakcyjny widok. Będziemy starali się ustalić, do kogo te szczątki należą. Najprawdopodobniej są to niemieckie ofiary II wojny światowej. Niestety na chwilę obecną przy szczątkach nie ma żadnych przedmiotów, a same szczątki są bardzo przemieszane, połamane i zniszczone. Także, no cóż, swego czasu w tamtych latach, w epoce już minionej, na szczęście do szczątków ludzkich podejście było inne, trochę jakby wyzute z wrażliwości i należnego szacunku.
Zwłaszcza do niemieckich, a takie mogły być podejrzenia ze względu na obóz w Zimnych Wodach w Bydgoszczy.
Mamy pewne informacje, że będą to szczątki osób narodowości niemieckiej, ale będziemy starali się to potwierdzić.
Ja widzę po prostu, jak koparka kopie, pan z pędzlem, nie wiem jak się to fachowo nazywa, próbuje odsłonić poszczególne elementy. To, co tam widzę, to jest kość?
Tak, to jest rozczłonkowany szkielet ludzki. Jest tam kość promieniowa, kość strzałkowa, elementy kości stopy, miednica, z tym, że to wszystko jest rozrzucone na dość dużym obszarze, także w trakcie badań antropologicznych no, może dojść do takiej sytuacji, że nie będziemy w stanie tego szkieletu skompletować, ponieważ jest duża szansa, że w trakcie tej inwestycji budowlanej część kości została po prostu stąd wywieziona w niewiadomym kierunku. Prace przeprowadzimy na całym obszarze tak, żeby, mówiąc obrazowo, nic po nas nie pozostało. Te szczątki trafią na cmentarz. Strona niemiecka ma te sprawy uregulowane, także prowadzi 10 cmentarzy wojennych na terenie całego kraju, gdzie tego typu bezimienne czy częściowo dające się identyfikować szczątki trafiają i tam mają zapewnioną opiekę.
Nie znaleziono żadnych guzików na przykład, no czegoś, co mogłoby jeszcze pomóc w identyfikacji.
Póki co odsłaniamy te szczątki. Jak widać, znajdują się na różnej wysokości. Z tych przedmiotów kawałek szkła, kawałek blaszki, drwienko, to nie są przedmioty, które możemy przypisać do tych osób. Także mamy obrazowo mówiąc zwałowisko rzadko rozmieszczonych szczątków ludzkich.
Czy z pana informacji wynika to, co z moich, że to mogą być ofiary niemieckie, ofiary obozu w Zimnych Wodach?
Być może. Jest taka szansa, tak przypuszczamy. Staramy się oczywiście to potwierdzić. Z dużym prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, że tak, ale musimy potwierdzić to w jakiś sposób. Szczątki na pewno trafią na cmentarz, no i chyba że okaże się, że są to szczątki jakichś osób innych.
Czyli to jest to powtórzenie z tym, że tutaj mam zaznaczone obozy, jak te obozy były nazywane. Obóz Zimne Wody w nomenklaturze niemieckiej to był ten tutaj przy ulicy Wojska Polskiego, jak i też ten tutaj, to jest ten i ten. Te dwa obozy były nazywane obozami Zimne Wody.
Czyli dokładnie nie wiemy, gdzie byli ci jeńcy niemieccy w obozie,
o których
pisze Zygfryd Lelke.
Nie. A czy jeżeli weźmiemy pod uwagę, tak, że to miejsce, gdzie zostały znalezione zwłoki, jest tutaj, to prawdopodobnie był to ten obóz, dlatego że też, o ile dobrze pamiętam, w relacji świadków
jest mowa o tym, że oni po prostu byli wyprowadzani parę metrów za ten obóz. No tutaj już byśmy mieli kilkadziesiąt metrów, nie? Więc to jest raczej ten obóz.
Bo Siegfried Lelke opisywał, czy przytaczał, no bardzo wstrząsające takie zeznania.
Znaczy tutaj wydaje mi się, że trudno mówić o tym, żeby to był jakiś specjalnie zaostrzony rygor. Po prostu te obozy po wojnie tak wyglądały. Więc to była, więc to po prostu był typowy obóz NKWD, jak tutaj. Tych obozów było pełno, no one z reguły były zakładane w miejscu, gdzie Niemcy urządzali obozy. Jest również o obozie w Potulicach, dość obszerny artykuł, więc to generalnie wszędzie wyglądało niestety tak samo. Bo tutaj mamy, to też chyba jeszcze nie jest bezpośrednio, ale jest świadka, ale już mówimy o tym obozie właśnie Kaltwasser. W nocy pijani żołnierze sowieccy, jak i członkowie polskiej milicji wyprowadzali dziewczęta i młode kobiety z baraków. Po godzinach wracały przerażająco wycieńczone. Milicja składała się z pospólstwa, jak sądzi w swoich wspomnieniach jeden ze świadków. Bili oni więźniów zarówno w barakach, jak i na dziedzińcu bezlitośnie, rutynowo i bez jakiegokolwiek powodu. Więźniowie wciąż byli popędzani za pomocą bicia. Do tego każdy z więźniów starał się nie należeć do ostatnich, najwolniejszych, którzy najczęściej dostawali razy. W największym stopniu tego skutki ponosiły osoby starsze. No i tutaj niestety historia się powtarza, tak? Bo takie same relacje znajdziemy, jeżeli chodzi o chociażby obozy koncentracyjne. Także to są takie same zasady. Ci, którzy zostawali na końcu, byli bici najmocniej. Jeżeli, nie wiem, czymś się wyróżniali, tak? Jeżeli, nie wiem, byli na przykład wysokiej postury barczyści, to już był pretekst do tego, żeby takiego człowieka zniszczyć. Więc trzeba było być niewidzialnym. I tutaj taka sama zasada. Wiadomo, że są różne przykłady, tak? Na pewno wśród załóg obozów, może niekoniecznie koncentracyjnych, ale wśród załóg obozów dla Polaków, dla polskich przesiedleńców też by się znalazły osoby, które wykazywały się jakąś tam empatią, tak? I tutaj na pewno też można by mówić o takich przypadkach. No ale no, generalnie obraz tych obozów jest zdumiewająco podobny. To też musimy wziąć pod uwagę, że to jest rok po wojnie, tak? Czyli tutaj działa też aspekt zemsty. Jeżeli, nie wiem, no, została wymordowana w bestialski sposób rodzina takiego, powiedzmy, żołnierza, który pełnił wartę w tym obozie, działa tutaj po prostu prawo zemsty w tym momencie.
Czy zdziwiła pana liczba odnalezionych przez archeologów zwłok, szczątków?
Tak, powiem szczerze, że nie spodziewałem się aż tak dużej liczby, bo to już no, świadczy o po prostu o zbrodni masowej. Tak? Myślałem, że to bardziej są jakieś pojedyncze tak, przykłady, że no nie wiem, no, spodziewałem się tam, nie wiem, może 50, maksymalnie może 100 ofiar, tak? Takich w cudzysłowie zabaw, tak? Oczywiście tych żołnierzy. I to zarówno radzieckich, jak i niestety też polskich, no bo tutaj no, myślę, że nie warto wijać w bawełnę, tak? No, 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 mówimy tutaj o historii, tak? No, to się stało, wiemy, że to się stało. Oczywiście teoretycznie, tak? No, ci ludzie mogli wymyślać, tylko że mamy, tak? Tutaj świadectwo w tym momencie, mamy szkielety, tak? Osób, które tutaj zginęły.
Pierwszy raz odnaleziono dużo kości. Jedni świadkowie mówią mi, że w latach 70., inni, że w latach 60., ale była zawiadomiona wówczas milicja, przyjechały służby, ekipy, coś tam wykopały. Co się stało z tymi szczątkami wykopanymi kilkadziesiąt lat wcześniej? I dlaczego wykopano tylko część? Czy pan też się tym interesował?
Żadnych dokumentów oczywiście na to nie ma, ale no, jeżeli weźmiemy pod uwagę, tak jak pani mówi, lata 60., ewentualnie 70., to też mamy zupełnie inną mentalność ludzką, tak? To domyślam się, że ci, którzy tam byli, którzy kopali, wiedzieli też, że to są szczątki Niemców. Może były dostępne jakieś dokumenty wtedy. Może one są do tej pory po prostu, może jeszcze ich nie odnaleźliśmy. No i po prostu było takie przyzwolenie społeczne, tak? Nikt się tym nie interesował. Jeżeli stwierdzono, że to Niemcy, no to niech tam w cudzysłowie sobie gnił dalej, tak? To przecież ich wina, tak? Że to wszystko się działo. Taka była. No i często jakoś jest ciągle mentalność ludzka, tak?
Zapytajmy jeszcze na koniec Adama Białasa z pracowni archeologicznej Pomost w Poznaniu. Ile
wykopano szczątków i czy to już koniec, bo wiemy, że dużo.
Tak, słucham.
Mógłby mi pan krótko opowiedzieć, ile znaleźliście szczątków?
Było tych ciał ponad 200. Były znaczki obozowe, były przy nich przede wszystkim charakter masowy tego pochówku i to, jaki to był przekrój, były to w większości no, osoby cywilne, na szkielety były w złym stanie, osoby musiały być wynędzniałe, też wiek podeszły, osoby starsze, również kobiety, również i dzieci, także to się pokrywa z takim profilem, że tak powiem, ludnościowym, jaki jest na częściowo zachowanej dokumentacji pochówkowej, także prace będą oczywiście kontynuowane na wiosnę.
Czyli będziecie dalej kopać?
Będziemy dalej szukać, bo mamy tu póki co zakończyliśmy ten pierwszy odcinek, ale wiemy, mamy przybliżoną lokalizację kolejnych mogił, no już w innych troszeczkę miejscach, ale też w tej okolicy.
I też chodzi o ofiary obozu w zimnych wodach?
Tak, ciągle niemieckie ofiary.
Tak, proszę Państwa, jeśli ktoś zadaje sobie pytanie, albo może ma podejrzenia jakieś, że ja tutaj próbuję przemycić jakąś propagandę, że próbuję postawić znak równości między martyrologią Polaków a martyrologią Niemców, że próbuję szukać symetrii, to nie ma tutaj symetrii, bo tak jak powiedział mi pan z Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, to nie Polacy weszli do Niemców, to nie Polacy zajęli ich domy, to nie Polacy wymyślili obozy koncentracyjne i nie Polacy gazowali w komorach gazowych, wymyślali tortury, zrywanie paznokci i tak dalej, te wszystkie tortury, które tutaj także były przytaczane we fragmentach książki Zygfryda Lelke, bo wynalazcami tych wszystkich okropności byli Niemcy. Zadziałał po wojnie motyw zemsty, ewidentnie. Poza tym wojna, jak Państwo doskonale wiecie, i życie w takich trudnych warunkach, w warunkach, w których no nie wiadomo, czy za 5 minut jeszcze będę w domu, czy nie zostanę wywieziony na roboty do Niemiec, czy jak wyjdę z domu, to wrócę i czy nie zginę, czy nie zostanę wywieziony do obozu, czy nie zginę w łapance, to były tak straszliwe warunki, że takie warunki też ludzi, przynajmniej niektórych, demoralizują, powodują, no nie chcę powiedzieć odczłowieczenie, bo to za dużo, za wielkie słowo i przecież wielu Polaków zachowywało się bardzo godnie, no choćby Alojzy Bruski, który nie mógł patrzeć na to, co się dzieje w obozie w zimnych wodach i razem ze swoimi kompanami, towarzyszami z AK, towarzyszami złe słowo, tutaj kolegami z AK powiedzmy, po prostu stamtąd uciekł, a przecież był tam no, szefem tego obozu, więc to no oczywiście, że nie wszyscy Polacy tak się zachowywali. Trzeba pamiętać, że to był obóz NKWD, ale była tam też częściowo załoga polska i nie możemy po prostu udawać, że tego nie było. Myślę, że tyle lat po wojnie stać nas na to, żeby spojrzeć prawdzie w oczy i powiedzieć, że tak, po wojnie były również obozy dla Niemców i tam nie traktowano Niemców tak, jak należy traktować ludność cywilną podczas wojny czy w okresie krótko powojennym, jak nakazują konwencje. Te konwencje były łamane także przez Polaków. Ale jeszcze raz powtarzam, nie ma tu symetrii, nie ma tu znaków równości, także jeśli chodzi o liczby ofiar. To był reportaż pod tytułem Niewidzialni. A dlaczego taki tytuł? Ano dlatego, że tak jak powiedział jeden z bohaterów tego reportażu, najlepiej zarówno w obozie koncentracyjnym niemieckim, jak i w tym obozie polskim dla Niemców, obozie pracy, obozie przejściowym, panowały takie zasady, że najlepiej było być niewidzialnym, czyli nie należało zostawać z tyłu, nie należało być z przodu, żeby nie być zauważonym, tylko gdzieś tam w środku być niewidzialnym, bo wtedy była największa szansa na to, żeby przeżyć. 345, 50, 90 albo 50, 60, jeśli Państwo chcieliby ze mną porozmawiać na ten temat, może Państwo mają jeszcze jakieś inne relacje z tego obozu, bo czasami opowiadały babcie, mamy, prababcie albo no w każdym razie starsza rodzina. A poza tym chciałabym Państwa zapytać o to, czy Państwa takie tematy interesują, czy Państwo chcą słuchać o tym, że, no, że również Polacy popełniali czasami zbrodnie. One są, no, żadna zbrodnia nie jest oczywiście uzasadniona, ale możemy zrozumieć tutaj działający motyw zemsty, ale czy Państwo chcą takich reportaży, czy może nie? 345, 50, 90 albo 50, 60. Jeśli się Państwo ze mną nie zgadzają, jeśli Państwo uważają, że nie należy takich historii nagrywać i pokazywać, to bardzo proszę, chętnie Państwa wysłucham, podyskutujemy. Słuchają Państwo Wieczoru z reportażem. Dziś pokazałam Państwu reportaż Niewidzialni o ekshumacjach w zimnych wodach, to znaczy w tej chwili na Glinkach w Bydgoszczy, ale kiedyś tam był obóz Zimne Wody. Najpierw dla Polaków, potem dla Niemców. Mówiliśmy o tym obozie dla Niemców, a to dlatego, że jego historia jest właściwie nieznana. I nawet nie wiem, czy tutaj uprawnione jest słowo właściwie, bo chyba powinnam powiedzieć nieznana, niezbadana. O czym świadczy choćby fakt, że we wrześniu 30 września zakończono pierwszą fazę ekshumacji. Okazało się, że wydobyto ponad 200 szczątków Niemców, ludności cywilnej. Tam byli starcy, były kobiety, były dzieci. Również dzieci, tak, przytoczyłam Państwu również fragment książki z zeznaniami, z opowieściami świadków, książki Zygfryda Lelkę. Nie wiem, na ile te opowieści, te zeznania są prawdziwe, bo to należałoby także zbadać, to powinni zbadać historycy, ale zaczęto dopiero mówić o tym obozie, obozie w Zimnych Wodach i ja Państwu zadałam bardzo, myślę sobie, prowokacyjne pytanie, czy to dobrze, że zaczęto? Bo może powinniśmy mówić o tym, czym możemy się pochwalić, z czego jesteśmy dumni, a mamy z czego być dumni, bo rzeczywiście mamy niezwykłą historię i wielokrotnie daliśmy dowody tego, że można na nas liczyć, że jesteśmy odważnym, dumnym narodem. Wiem, jak to brzmi, ale tak, to prawda. Natomiast zdarzały się także i sytuacje inne, powiem w cudzysłowie. Zdarzały się takie sytuacje, których jednak, może nie jako na nie, jako naród nie, ale jako społeczności poszczególne, a może indywidualne osoby, pewnie tak, powinny się po prostu wstydzić, bo w każdym narodzie zdarzają się osoby, które zachowują się niegodnie i dzisiaj takie pokazałam Państwu zachowania. Ale może Państwo nie chcą o takich zachowaniach słyszeć. To prowokacyjne, powtarzam pytanie. Jeśli ktoś ma ochotę zadzwonić i powiedzieć, czy chciałby takich historii, czy może nie, to chętnie posłucham. 345, 50, 90 albo 50, 60. Mamy dosłownie jeszcze kilka minut.
Dzień dobry Pani.
Dzień dobry.
Ja chciałam tylko powiedzieć, że to są bardzo ciekawe tematy, smutne i na pewno na mnie na rękę. Niemiło nam coś takiego słyszeć, ale uważam, że taka była prawda. Tak się kiedyś działo. Też bardzo chcielibyśmy usłyszeć prawdę o naszych, nie wiem, przodkach, o tym, co się kiedyś działo. Więc uważam, że powinniśmy nawet najsmutniejszą prawdę przekazywać dalej i mówić, jak to było, bo w końcu tam ginęli ludzie. To też mogli być kiedyś nasi bliscy i to mogą być nasi bliscy, więc nie wiem, czy byśmy godzili się na to, żeby o naszych jakichś bliskich kiedyś też temat zamiatano pod dywan.
Bardzo Pani dziękuję za ten głos. Wszystkiego dobrego życzę. Do usłyszenia. 345, 50, 90 albo 50, 60. Jeśli mają Państwo ochotę, mamy jeszcze... No chwileczkę, niewiele czasu mamy, ale jeszcze możemy sobie chwilę na ten temat podyskutować. Czy możemy mówić o wszystkich tematach? Czy Państwo, my możemy, tylko czy Państwo chcą mówić na każdy temat, czy wolicie Państwo historie, z których możemy być dumni, możemy je pokazywać całemu światu i mówić, patrzcie, oto my jesteśmy dzielni, waleczni, pełni honoru i dumy, bo tacy jesteśmy, ale w każdym narodzie zdarzają się osoby, które zachowują się nie tak jak trzeba. I dzisiaj pokazałam Państwu taką historię, choć historia tego obozu, powtarzam, nie do końca jest zbadana. Jednak wszystko wskazuje na to, że powinna być zbadana. Tak do końca, do cna. Ale czy mamy o tym mówić? Czy Państwo chcą tego słuchać? Cóż, proszę Państwa, za tydzień spotka się z Państwem Ewa Dąbska i będzie słuchowisko. A ja się spotkam z Państwem w wieczorze z reportażem za 2 tygodnie i mam nadzieję, że przedstawię Państwu jakąś ciekawą historię Żaneta Walentyn. Do usłyszenia.